Myślę, że to jest świadome chyba dla wszystkich, może albo dla większości z nas, że ostatnio coś Duch Święty zaczyna robić, tak? Pośród nas. Wiele osób mi mówiło, że jakoś są przez to dotknięci, poruszeni, że zauważają to i powiem wam, że w związku z tym, nie wiem, no w moim sercu jest po prostu pewna bojaźń, tak? Że powiem tak, nikt nas nie nauczył, jak się z tym obchodzić. Więc my się musimy sami uczyć, tak? Musimy szukać Boga. Ja po prostu myślę, że to jest czas, kiedy my potrzebujemy mieć zdrową bojaźń Bożą. Dlatego, że jeśli Bóg zaczyna przychodzić, to wiecie, to ja nie chcę, żeby to było coś, co będzie raz, dwa, a później znowu kilka lat będziemy tylko to wspominać. Tylko jeśli to się zaczyna, to myślę, że powinniśmy tym bardziej Mu wybiegnąć i rzucić się w ramiona i pozwolić zrobić jeszcze głębiej to wszystko, co On chce zrobić. Tak? Myślę, że to jest pragnienie nas wszystkich, co? Żeby się to działo coraz więcej Jego obecności, Jego Ducha Świętego, Jego działania, dlatego, że bez tego jest tylko śmierć i jest martwa religia, słuchajcie. Gdzieś, gdzie nie ma Ducha Świętego, po prostu jest tylko śmierć. Także ja mam... mi pewno ostatnio takie dwa szczególnie fragmenty przyszły do tej sytuacji. One są obietnicami dla Kościoła. Ja przeczytam, pierwsza jest, to są tak jakby dwie końcówki z listów Pawła. Pierwsza jest z Rzymian, druga będzie z drugiego do Koryntian. I z Rzymian jest tak, 16 rozdział, 19 werset, 19-20. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Więc tu jest pewna obietnica, tak? Jest obietnica, że jeśli my będziemy mądrzy w tym, co dobre i czyści wobec zła, to sam Bóg rychło zetrze szatana pod naszymi stopami. O czym tutaj Paweł mówi? Paweł obiecuje, że jeśli wy będziecie żyli, on jeszcze wcześniej, jakbyśmy czytali kontekst, on mówi, że żeby żyli według nauki, którą on im głosi, według stylu życia, który on im dał. I on mówi, ja wam obiecuję, że jeśli wy będziecie tak żyć, to Bóg będzie pośród was. I Bóg zetrze szatana. Czyli jeśli są problemy w naszym życiu, jeśli są gdzieś jeszcze jakieś związania, jakieś rzeczy nierozwiązane, którymi diabeł związał, to jest obietnica, że Bóg może to wszystko rychło zetrzeć w pył. Nie ma problemu dla Boga. Druga to jest drugi do Koryntian, 13 rozdział, 11 werset. To jeszcze bardziej do mnie przemawia te słowo. Słuchajcie, w końcu bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. To jest kolejna niesamowita obietnica. Duch Święty przez Pawła obiecuje Kościołowi, że jeśli Kościół zachowa pewne postawy, to Bóg miłości i pokoju będzie z nami. Jakie są? Jednomyślność i zachowanie pokoju. To wszystko dotyczy relacji. Także to jest coś, co ja na przykład czuję ostatnio, że to jest coś, co jest niesamowicie ważne. Dla mnie się ostatnio najważniejsze staje. To są relacje między nami. Co czujesz do brata, co czujesz do siostry? Jak się do nich odnosisz? Jak o nich myślisz? Jak o nich mówisz? To wszystko. To wszystko. Czy jest pokój w tych relacjach? Czy jest dążenie do jedności? Czy jest miłość? Czy jest przebaczenie? Jeśli tak, jest obietnica, Bóg miłości i pokoju będzie z nami. Jeśli nie, to nie ma tej obietnicy dla nas. I myślę, że wiele razy może tak być, że jeśli my mamy problem w relacjach, ja na przykład doświadczałem tego, to powiem wam, to można powiedzieć tak, Bóg nie manifestuje się wtedy w swojej obecności. On jest gdzieś zagaszony, zasmucony. Nawet mi się ostatnio przypomniało takie pamiętam, za czasów, jak Agnieszka z Kubą prowadzili młodzież, takie było, młodzież miała takie naprawdę poruszenie Ducha Świętego, nie wiem, czy pamiętacie to. Oni wychodzili nawet kiedyś, wrócili z obozu naprzód, opowiadali po prostu, jak wszyscy byli dotykani, jak płakali. I pamiętacie, jak to się zaczęło? Jak zaczęli sobie wyznawać grzechy. Jak zaczęli się przepraszać za to, co mówili o sobie, za to, jak myśleli, za to, jak się odnosili do siebie. I w momencie, kiedy oni to zaczęli robić, Duch Święty na nich wstąpił. Dlaczego? Dlatego, że oni stworzyli tą atmosferę. Przez te wyznanie, przez pojednanie stworzyli atmosferę, którą lubi Duch Święty. I Duch Święty mógł się poruszać. Także witamy. Także ja bardzo proszę, oczywiście to nie jest wszystko, tak? Ale to są rzeczy, które ja teraz mam na sercu, żebyśmy tego bardzo, bardzo, bardzo pilnowali. I powiem wam tak, niech każdy się poczuje odpowiedzialny za atmosferę, którą wnosi. Ja jestem w stanie upilnować tylko swoje serce. I nieraz też jest mi trudno. Z moim własnym sercem. Nikt po prostu, rozumiesz, nie chce mieć po prostu myśli, że jestem w stanie upilnować serca w ogóle was. Każdy musi pilnować swoje serce. Co w nim tam siedzi? Tak? Tak. Jakie są postawy? Jakie są myśli? Po prostu każdy. I każdy, słuchajcie, z nas stwarza atmosferę, która jest albo miła Bogu, albo go zasmuca. Dlatego to jest takie coś, że chciałbym, żebyśmy wzięli to do serca, tak? Pomodlimy się. Proszę, powstańmy. Ojcze, dziękujemy Ci, że to jest kolejny dzień, kiedy Ty jesteś ten sam. Kiedy Ty, Panie, jesteś pełen miłości, pełen łaski, pełen dobroci, kiedy Ty chcesz wylewać swego ducha, kiedy Ty chcesz okazywać nam swoje życie, Panie. Ja Ci dziękuję, że to jest ten dzień, kiedy Ty chcesz być w swoim Kościele, pośród nas, kiedy chcesz dotykać serc, kiedy chcesz przemieniać nas na obraz swego Syna, Panie, kiedy chcesz uwalniać, kiedy chcesz uzdrawiać, Boże, kiedy chcesz, Panie, przynosić też życie w obfitości dla swoich dzieci, dla swojego Kościoła. Boże, dziękujemy Ci za Twego Syna, za Jezusa Chrystusa, z którego bierzemy łaskę za łaską i, Panie, my wyznajemy, że tylko dlatego mamy śmiałość przychodzić do Ciebie. Z powodu wiary w to, że Twój Syn na krzyżu Golgoty umarł za nasze grzechy i że powstał z martwych. Dziękujemy Ci za przymierze, które mamy z Tobą, Ojcze, w Twoim Synu. Za krew, która uświęca. Za krew nowego przymierza. Za krew, która czyni nas sprawiedliwych, Panie. Za pojednanie, za usynowienie. My dziękujemy Ci, że możemy brać łaskę za łaską każdego dnia. Od Ciebie, Tatusiu. Dziękuję Ci, że jest łaska dzisiaj dla tych, którzy się mają źle. Że jest łaska dzisiaj dla tych, którzy potrzebują. Jest łaska, aby podnieść się. Jest łaska, aby zachęcić, aby rozradować się. Aby przyjąć Twoją miłość, aby przyjąć akceptację, aby przyjąć przebaczenie. Jest łaska dla chorych. Jest łaska. Jest łaska na każdy problem, na każde związanie, na każdą potrzebę. Jest łaska u Ojca. Jest łaska. I Boże, my dzisiaj, to jest nasze pragnienie, my chcemy łaski. My chcemy, by to był czas łaski, my chcemy, by to było nabożeństwo Twojej łaski. Poruszaj się przez swego ducha, jak sam pragniesz, przez tych, przez których chcesz. Udzielaj swoich darów duchowych. Mów do nas i zaszczyć nas swoją obecnością. Nie chcemy być religijnymi ludźmi. Chcemy, Panie, Twojej obecności. Chcemy Twojej obecności, chcemy Cię znać. Chcemy się spotykać z Tobą. Chcemy przyjmować od Ciebie. Chcemy rozkoszować się Tobą. Chcemy Cię uwielbiać w duchu i w prawdzie. Panie, błogosław ten czas, te zgromadzenie i każdą osobę, każdą potrzebę, która jest dzisiaj. Błogosław, Tatusiu. Ty, który nie wstrzymałeś się, aby wysłać swojego jedynego Syna, aby umarł za każdego z nas. Tatusiu, Ty dzisiaj nas tak samo kochasz. Ty dzisiaj byś znów to zrobił. Ty dzisiaj, gdybyś musiał, znowu byś wysłał swojego Syna, bo Twoja miłość jest ciągle ta sama. Tatusiu, ja wołam, Ty przyjdź i okaż łaskę, okaż miłość. Okaż swoją przychylność ze względu na Jezusa. Względ na Jezusa. Amen.
Chciałem się tak króciutko podzielić tym, co mam w sercu. Zobaczcie, Piotrek dzisiaj zaczynał spotkanie od tego, abyśmy tak pilnowali, dbali o swoje serce. Ja wam powiem, Będziemy zaraz mieli czas wieczerzy. I ten czas wieczerzy pokazuje również, przypomina nam również wieczerzę Jezusa Chrystusa, kiedy siedział z uczniami. I pamiętacie, tam jest taka historia opisana, że Jan trzymał głowę na piersi Jezusa, kiedy siedzieli przy wieczerzy, kiedy siedzieli przy stole, nie? To jest niezwykłe dla mnie to, co jest tam napisane, dlatego że to jest zupełnie takie niereligijne i niekościelne, prawda? Bo wydaje nam się, że powinno być tak bardzo dostojnie i nie wypada na przykład okazywać pewnych emocji w Kościele, prawda? Tak nam się czasami wydaje, tak na sposób ludzki. Ale Biblia nam pokazuje, że kiedy uczniowie byli z Jezusem, oni byli naturalni, normalni, okazywali uczucia, nie krępowali się przy Nim. I wiecie, ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy byli po prostu wolni w swoich emocjach, wolni w swoich uczuciach. Bóg nas stworzył ludźmi po prostu z uczuciami, z emocjami, z tym, że chcesz komuś okazać miłość, to mu okaż tą miłość. Jeżeli masz komuś okazać nienawiść, to może najpierw pokutuj, a potem musisz... Ale Bóg nam dał uczucia, dał nam emocje. Jeżeli chcesz okazać radość, to okazuj tą radość. I wiecie, ja myślę, że to jest... To czasami uwalnia człowieka, kiedy Bogu, naprawdę przed Bogiem możesz stanąć w takiej wolności, jeżeli chcesz po prostu tańczyć i śpiewać i pląsać przed Nim, może chcesz nawet czasami uklęknąć i po prostu płakać przed Nim, nie bój się tego. Czasami nasze serce otworzy się dopiero wtedy, kiedy jakby po prostu zrobisz coś naprawdę z całego serca. Ja wam powiem, że kiedyś też byłem bardzo sztywny w kościele. Klaskałem tylko, podnosiłem rękę. Ale żeby poskakać przed Panem i potańczyć, to ho, 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 to było bardzo ciężko. Nie? Bo jak? Wszyscy patrzą przecież. No jak to będziesz się tutaj będziesz podskakiwał? Jak to wygląda w ogóle, nie? Ale powiem wam, że Bóg to po prostu zmienił. Bóg mnie uwolnił. Musiałem przeżyć uwolnienie po prostu. Rozumiecie? Dzieci mają jeszcze takie nieokiełznane emocje. One jeszcze nie wiedzą, gdzie są te granice. My już mamy czasami aż za mocno. I zachęcam do tego, żebyście szukali tego miejsca uwolnienia dla waszego serca. Bardzo złym miejscem jest, kiedy skrywamy w naszym sercu jakieś złe rzeczy i po prostu nie otwieramy tego przed innymi, nie rozmawiamy z innymi. Na przykład pułapką diabelską, o której wiecie, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, jest nieprzebaczenie i gorycz w sercu. Strzeżcie się tego. Mówię wam w ten sposób, strzeżcie się tego. I nikt nie jest tutaj doskonały, komu by to nie groziło. Każdy z nas jest atakowany przez gorycz, nieprzebaczenie, złość na kogoś. Ale to jest najgorsza rzecz, która atakuje człowieka i najgorsza rzecz, która zamyka człowieka. Jeżeli cokolwiek takiego zaczyna przychodzić do twojego serca, to przyjdź do Boga, nie wstydź się tego i nie bój się. On cię nie odrzuci. Jezus mówi, że ja tych, którzy do mnie przychodzą, nie odrzucę precz. Każdy, kto do mnie przychodzi, będzie, do niego przychodzi, będzie przyjęty, będzie pobłogosławiony. Bóg odpowie na każdą modlitwę. Jeżeli jesteś już w takim stanie, że ci się wydaje, że już nic ci nie pomoże, to Jezus ci mówi właśnie wtedy do mnie przyjdź. Dlatego, że ja jestem tylko twoją nadzieją. Nie dopuśćcie również takiej sytuacji, że po prostu bagatelizujecie to, że a no wiecie, ja mam taką sytuację, to jestem zły na innych ludzi, już taki jestem. Ja słyszałem takie opinie od różnych ludzi, to nawet takich osób dojrzałych w Bogu. To jest bardzo złe miejsce. Jeżeli w swoim sercu tkwi i zostaje jakaś złość, czy nieprzebaczenie, czy gorycz, to wiedz, że jest to coś jak choroba, która się rozprzestrzenia, coś jak grzyb, który po prostu się powiększa i zajmuje coraz większe części twojego życia. Więc im wcześniej go wytniesz po prostu i oczyścisz, tym więcej twojej wolności i zdrowia w twoim życiu. I niektórzy nawet mówią, że to w jakim postawie jest nasze serce, to również rzutuje bezpośrednio na nasze zdrowie fizyczne. I Biblia o tym mówi. Mówi, że jeżeli powstrzymasz swoje usta od złego, swoje serce od złego i swoje usta od złego, od osądzania, od narzekania na innych, od mówienia źle o innych, to będzie ci się dobrze działo. Będziesz miał dobre dni. I my czasami, ja myślę, że jesteśmy często nieświadomi tego, że że czasem stan nasz fizyczny jest spowodowany tym, w jakiej postawie jest nasze serce i co właśnie, i ile razy kogoś obgadaliśmy, oczerniliśmy. Ja wam powiem, że my jak rozmawiamy czasami o, mówię my wszyscy, jak rozmawiamy czasami o kimś wierzącym, Jurek, wiesz co, coś tak robi, tak buczy cały czas, echo jakieś, przycisz może troszeczkę. I I wiecie, jakich my farb najczęściej używamy, jak o kimś mówimy? Czarnych. Taką postać mamy i tak go tak na czarno. Nie było tak? Wszyscy mamy czasami takie postawy. Dlatego ja wiem, że czasami trzeba o kimś porozmawiać, prawda? Czasami trzeba się jakoś podzielić jakąś sytuacją, ale tak jak Derek Prince kiedyś powiedział, zwróćcie uwagę na to, jak dużo ta osoba otrzymuje plotki z naszych ust, a w stosunku do tego, jak mało modlitwy. Dlatego, jeżeli o kimś mówimy, powstrzymajmy swoje usta i swoje serce od złego i zakończmy to modlitwą o tą osobę. Mieliśmy taką sytuację ostatnio, że w tym tygodniu, kiedy było przed spotkaniem tym modlitewnym w Lublinie, modliliśmy się codziennie wieczorem i modliliśmy się o inne kościoły, żeby Bóg błogosławił inne społeczności w Lublinie. Głównie w Lublinie, ale nie tylko, w sumie w regionie też się modliliśmy. Wspominaliśmy poszczególne nawet społeczności, wiecie. I po prostu ja wierzę, że takie powinno być serce Kościoła dzisiaj. Że my nie szukamy swego, nie szukamy, że to ja, że tu Świdnik, to my najlepsi jesteśmy. Tak? Jesteśmy najlepsi? Czasami tak myślimy, nie? Czasami tak myślimy, ale w Świdniku. Tak, ale my jesteśmy tak jak Piotrek mówi, no. Jesteśmy cienkie bolki. Po prostu my musimy błogosławić innych, kochani. I nie szukać swego, nie wynosić się ponad innych. To jest bardzo zła rzecz. I tak jak modliliśmy się tutaj właśnie o inne kościoły, tak ja uważam, że powinniśmy mieć też taką postawę, że jeżeli widzisz, że ktoś grzeszy, że ktoś w jakiś sposób ma problemy po prostu i chętnie byś go osądził, to najpierw zacznij się wstawiać o niego. Tylko nie stawiaj się, że Panie, jaki on jest zły. Nie mów takich rzeczy nigdy przed Bogiem. Nigdy nie mów takich czarów, bo to są normalnie, jakbyś używał czarów wtedy. Mówisz bardzo złe rzeczy. Nie rzucajmy przekleństw na ludzi w modlitwie. Tylko błogosławmy ich i módlmy się o nich. Wstawiajmy się o nich. Myślisz, że ty jesteś doskonały? Ty też potrzebujesz wstawiennictwa, żeby ktoś się ciebie modlił. Więc jeżeli ty kogoś oczerniasz, to czasami zatacza koło i wraca do ciebie. Więc jeżeli chcesz po prostu oglądać dobre dni, to błogosław innych, to wróci do ciebie. Amen.
Ja chciałem przeczytać z Ewangelii Jana 17 rozdziału. To jest fragment modlitwy Jezusa przed odejściem. Tak, znaczy przed pójściem na krzyż. Od 20 wersetu. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Tak, czyli za wszystkimi, którzy po prostu kiedykolwiek nawrócą się do Boga. Aby wszyscy byli jedno. Jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. A jak dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Także tutaj ten fragment nie pozostawia żadnych złudzeń, że każdy, ktokolwiek się narodził z ducha, jest moim bratem, jest moją siostrą, tak? Nie ma znaczenia po prostu, do jakiej denominacji w tej chwili należy, do jakiego kościoła chodzi. Nie ma to żadnego absolutnie znaczenia. Dlatego po prostu Bóg wzywa dzisiaj wszystkich wierzących do upamiętania i do bycia w tej jedności. Dlatego, że bez tego nie ma wypełnienia tej obietnicy, o której tu Jezus mówił, że świat nie zobaczy, jeśli my nie będziemy jedno, świat nie zobaczy, że On jest Chrystusem, a my jesteśmy posłani od Niego. Świat nie zobaczy. Ale jeżeli będziemy jedno, świat zobaczy i uwierzy. To jest takie po prostu proste. I ja miałem taką wizję, Marcin mi chciał, żebym podzielił się tą wizją. Miałem taką wizję. Modliliśmy się u Marcina po tej konferencji, tak? To było po tej. Już. Tyle się dzieje, że ja już nie wiem, kiedy co było ostatnio. To była taka wizja odnośnie właśnie tego, co Bóg czyni w Lublinie. nie tylko w Lublinie, ale w Lubelszczyźnie w ogóle, no co Bóg chce po prostu czynić, tak? Jakie są plany Boże? Dlaczego Bóg teraz gromadzi po prostu wierzących z różnych kościołów, żeby wspólnie walczyli, prawda? Przełamywali wszelki brak jedności, wszelkie podziały, żeby razem wołali o innych. Ja zobaczyłem taką wizję, jak tak jak można sobie wyobrazić, wyobraźcie sobie, no tak się gromadziły wojska za czasów, które opisywał Sienkiewicz, tak, jak po prostu potop, może się, ja miałem takie wizje właśnie jak z tych filmów, potop tam ogniem i mieczem, coś w tym stylu. Widziałem po prostu, jak przybywały na jedno miejsce oddziały, różne oddziały i one były różne. Przybywali po prostu husarze, przybywali po prostu jakaś lekka jazda, jacyś kozacy, każdy z nich był inny. To było niesamowite, że każdy oddział był inny po prostu i oni byli zgromadzani w jedno miejsce. I to było, wiecie, kiedyś to było takie u nas słynne, to było, się nazywało wici, tak? Że jak jest jakaś wojna, jakaś sprawa do załatwienia, to rozsyłano wici. I to ja czułem, że to są właśnie takie wici. I każdy z tych przywódców, który przyprowadził swój oddział, to miał w ręku buławę, a ta buława przy okazji wyglądała jak mikrofon. I to było, ja czułem, że to jest właśnie takie wici, takie wezwanie do tego, żeby każdy się stawił. I teraz po co? Ja dostałem takie słowo, że ja przygotowuję armię, która będzie walczyć z ciemnością w tym kraju. I teraz wyobraźcie sobie, jak armia może walczyć z inną armią, jeżeli jest na przykład jest rozczłonkowana, tak? Jeżeli jest podzielona, jeżeli jedni mówią, a my nie idziemy, a my z tobą nie chcemy w ogóle gadać, a co ty tam masz do powiedzenia i tak dalej. Nie ma po prostu szansy, żeby taka armia w ogóle po prostu poszła i wygrała jakąkolwiek bitwę. I to było takie fajne, bo jak oni się jak te oddziały się zgromadzały, to był taki tłum, taki aż kurz się unosił, taki niesamowity, tak, że nie było wszystkiego tak dokładnie, tylko takie, ja widziałem to po prostu taki niesamowity kurz był, czyli nie wszystko jest jeszcze takie, może ja to tak odebrałem, jeszcze takie, że to się wszystko odbywa w takim idealnie, prawda? To jeszcze może jest jeszcze w takim zamieszaniu, że nie odczuwamy, że jeszcze wszystko idzie idealnie, ale że to już się dzieje, że wici już poszły. Bóg już po prostu dał znak. Ja wierzę, że kiedy to dał, jak była ta konferencja. Jak była ta konferencja. Myśmy na tej konferencji mówili w kuluarach, że tak powiem, były takie, spadały słowa, skąd zacznie się przebudzenie? Od którego kościoła zacznie się przebudzenie? I ja odczułem wtedy, po tamtej konferencji, że Bóg mówi, ano zacznie się od tych kościołów, które będą jedno. Jeżeli wy będziecie jedno, tak jak żeście dali temu wyraz na końcu, to ja przyjdę. Ja do takich postaw przyjdę, ja do takich kościołów przyjdę.
To jak kto z was odebrał wici już, że Bóg szykuje armię?
Proszę cię. Gdy tak się modliłem na początku spotkania, w takim po prostu w taki sposób, że Boże, jak chcesz mnie użyć tutaj na tym spotkaniu, pojawiło się w moim sercu słowo, to chyba to było w trakcie, jak Piotr mówił, słowo, okazujcie sobie wzajemnie łaskę i nie sądźcie przed czasem. I teraz jak ja to słowo tak troszeczkę przetrawiłem, to tak okazuje się, że to jest dosyć głęboka myśl, bo gdy tak się pojawiło we mnie, to tak tylko w aspekcie, że okazujcie sobie przebaczenie, ale łaska to jest dawanie. I Bóg pragnie, ja myślę, że generalnie chyba nie ma czegoś takiego sformułowania, takiego w Piśmie Świętym, że okazujcie sobie wzajemnie łaskę, ale z Pisma Świętego możemy to wyciągnąć po prostu w bardzo przejrzysty sposób, bo Bóg jest dawcą i Bóg jest Bogiem łaski i Duch jest Duchem łaski i On chce, byśmy byli Jego naśladowcami, byśmy okazywali sobie wzajemnie łaskę i to jest jakby coś, co przed nami stoi jako styl życia. Coś, w co my mamy wejść. A pocieszające jest to, że ten styl życia to jest Chrystus w nas, a nie my w ciele o własnych siłach. Czyli możemy oczekiwać tego od Pana, że to On w nas będzie emanował tymi przymiotami. I to słowo nie sądźcie przed czasem. Tu ważne jest i to, że nie sądźcie, i to, że przed czasem. Że my nie mamy, nie widzimy jeszcze wszystkiego z perspektywy naszej. Nie znamy powołania innych w takiej perspektywie już do ukończenia życia, tak jakby, że do końca. Bóg to widzi, Bóg wie i Bóg przygotowuje każdego inaczej. I Bóg też, ja wierzę w to, Bóg dozwala, chociaż nie jest to Jego wolą, upadać. Nie jest wolą Bożą, byśmy upadali, ale Bóg czasami na to przyzwala, byśmy upadali, bo On wie, że w inny sposób nie weźmiemy nauki. Jak to jest napisane w Piśmie Świętym, że samymi słowami sługa się nie wychowa, tak? Po prostu potrzebne są jeszcze różne inne okoliczności. To chciałem przekazać.
Chciałem się dzisiaj podzielić takim bardzo ważnym tematem, który ostatnio pośród nas jakby tak jest przypominany i poruszany i myślę, że jest taki fundamentalny troszeczkę do tego, do czego dążymy. Tak jak słyszeliście, Czarek dzielił się tu z tą wizją o armii. Powiem wam, że tego typu wizje w sercu ja noszę już od wielu, wielu lat. Dzieliłem się tym nawet na tak króciutko, jak zaczynaliśmy konferencję tą 7 maja, o tym, że Bóg właśnie prowadzi Kościół do takiego upamiętania, uniżenia, wspólnej modlitwy. Po co? Czy myślicie, że to jest jakieś, nie wiem, czy to jest jakieś nasze hobby, że tak zachęcamy was do tego? Jest jakiś Boży kierunek, jest jakiś Boży cel. Zawsze, kiedy Bóg prowadzi do takiej pokuty, uniżenia, zawsze to znaczy, że Bóg chce wprowadzić nas na wyższy poziom, wylać więcej Bożej obecności, więcej Bożego błogosławieństwa. I mogę wam teraz przytaczać setki miejsc, gdzie to udowodnię w Biblii, że kiedy Bóg zachęcał, nawet czy w Ageusza, czy w Joela, kiedy lud zbierał się razem, to z tego powodu, że Bóg chciał wylać Ducha Świętego. I Bóg to wtedy zapowiedział i to zrobił. I myślę, że jesteśmy w podobnej sytuacji jako Kościół dzisiaj, szczególnie mówię o Polsce, bo nie wiem dokładnie, co się dzieje więcej na świecie. Myślę, że w podobnym kierunku, ale myślę, że niektóre kraje już to weszły. Myślę, że niesamowite rzeczy, które dochodzą do nas na przykład gdzieś z Afryki, czy z Chin, tam są naprawdę, czy z Brazylii, czy z Argentyny, tam są niesamowite Boże poruszenia. Bóg wylewa swoją łaskę, tam są ludzie uzdrawiani czasami naprawdę w jednej chwili. Tam są, wielu osób jest zbawianych też po prostu w niesamowitej skali, ale to zaczęło się od tego, że ludzie się przeprosili, że ludzie się ukorzyli, upamiętali, że kościoły się ze sobą pojednały i zaczęli razem tą walkę prowadzić. Więc to nie jest coś takiego, że my sobie wymyśliliśmy, naprawdę. My chcemy po prostu, dlaczego o tym dużo mówimy? Chcemy was zarazić tą wizją. Chcemy was zarazić tą myślą po prostu, że jest cel, jest kierunek, do którego Bóg nas prowadzi. Jest wyraźny dzisiaj Boży głos, do którego Bóg nas prowadzi. I my potrzebujemy to wiedzieć. Jeżeli, tak jak Czarek mówił, Bóg rozsyła wici, ma swoich dowódców i oni trąbią, zbierzmy armię. I ty jesteś jednym z wcielonych osób do wojska. I słyszysz, że jest słyszysz trąbę, zbierzmy armię, bo szykuje się po prostu, szykuje się wojna. To co powinieneś robić? Powinieneś po prostu zebrać rynsztunek, pożegnać się z rodziną i powiedzieć, idę, bo tak jest moje powołanie. Amen? Zgodzicie się ze mną?
Amen.
Bo może powiesz inaczej. Ja mam inną doktrynę i nie idę dzisiaj. Ja wiem, że to dotykam trochę czułego punktu, ale wiecie, albo po prostu to Bóg robi, albo tego Bóg nie robi. Niech każdy z was się zastanowi, co Bóg w tym czasie robi. Ja wiem, że każdy z was ma inną sytuację w domu, w rodzinie i na przykład macie co innego jakby na ten czas, również o inne rzeczy musicie zadbać. Ja to wszystko rozumiem. Tak i amen. Ale jeżeli Bóg trąbi po prostu i mówi, zbierzmy armię, połowa się zgromadza, a połowa ma zupełnie inne rzeczy do roboty, to coś jest nie tak. Albo jedni się mylą, albo drudzy się mylą. A może niektórzy są w rezerwie? Tak, może tak nam się wydawać? Nie sądzę za bardzo, że Bóg tak zostawiał rezerwowych. Wiecie, czym to poprę? Dlaczego Dawid z Betrzebą zgrzeszył? Bo tam jest napisane, w tym czasie, kiedy królowie zwykli chodzić na wojnę. Tu jest o przywódcy, o królu. Ale my też jesteśmy przywódcami w naszym życiu. W tym czasie, kiedy powinieneś być na wojnie, po prostu czasami siedzimy w świecie, nie? Nie chcę, żebyście się czuli oskarżeni, bo ja też jestem czasem taki sam, nie? Ale chcę, żebyśmy się nawzajem zachęcili i zrozumieli powagę sytuacji. Ja wiem, że czasami jest tak, że po prostu nie masz zbyt, wydaje ci się, po co ja tam pójdę, tam są bardziej duchowi bracia, którzy się wiedzą, jak modlić czy coś. Co ja tam mogę dodać? A ja ci powiem, sama obecność twoja i twoje amen i twoje po prostu wzniesione ręce w modlitwie niesamowicie mogą dodać. Wiecie, kiedy my organizujemy te spotkania modlitewne, nie robimy tego dla siebie. I wręcz wam powiem, to jest ciężka praca wyrzeczenia. Wam się wydaje, że to jest tylko pojechać na 2 godziny. Nieprawda. Wierzcie mi, że są czasami takie trudności duchowe i presje i zmaganie się, że to jest walka po prostu. I my teraz stajemy i mówimy, no cóż, mogę się wycofać. Mogę sobie wziąć urlop z tej armii. Mogę? Mogę zrobić to. Mogę olać, powiedzieć, ja nie idę. Ale nic się nie wydarzy w takim razie. Jednego z wojowników nie będzie w tym czasie. Bo siedział sobie, po prostu oglądał telewizję, bo i niestety, tak jak Dawid może się to skończyć. No. Już nie chcę mówić dalej, ale może to źle się skończyć. Nas, abyśmy weszli i usłyszeli tą trąbę Bożą, abyśmy zebrali siły, bo Bóg chce coś robić z nami. I musicie to jakby odebrać i zrozumieć. Musi to być ten również ta cząstka w waszym sercu, że wy załapiecie, po prostu zrozumiecie, że faktycznie jest powołanie dla Kościoła, jest powołanie dla nas wszystkich. My na przykład na sercu mamy wspólnie, tak jak tu jesteśmy, jak prowadzimy Kościół, mamy dużo modlitwy takiej wstawienniczej, prawda? Ja myślę, że dużo też mam na sercu, abyśmy robili również inne, więcej takich troszeczkę rzeczy jak różne wyjścia do ludzi, czy jakieś akcje dla dzieci, czy jakieś obozy. Kiedyś to było robione, wspaniale to działało i będziemy to robić, tylko jakoś jeszcze nie mamy się jak skrzyknąć wszyscy razem, jakoś tak rozdzielić zadania i w ogóle, no chcemy to zrobić jak najbardziej. Jest również myśl, nie wiem, czy mamy już taką decyzję z obozem? Mamy? Powinniśmy powiedzieć Julkowi o tym. Powinniśmy potwierdzić mu to. Jest taka myśl 29... No właściwie, tak? 29 lipca, tak? Kochani, 29 lipca chcemy zrobić akcję na mieście. O, widzisz. Ale masz prezent od Boga normalnie. Kto chce z was zrobić akcję na mieście? W Lublinie. Znaczy w Świdniku. W Świdniku, przepraszam. Będzie w Lublinie, będzie w Lublinie. Jaka akcja? Wyborcza. Marsz modlitwy i chwały przez miasto, z flagami, z instrumentami. To nie tylko my będziemy robić. Przyjeżdża około 40 osób, którzy mają taką służbę. Jeżdżą po Polsce, po różnych miastach i wspierają takie inicjatywy. Oczywiście jest to legalnie, bo to trzeba władzom miasta przedstawić, że chcemy taki marsz zrobić. Czy to będzie zajęcie ulicy, czy to będzie zajęcie tylko chodnika? Jeszcze tego nie wiemy. Muszą być pewne podparcie się pewnymi ustawami też prawnymi, żeby to zrobić, czy jako kościół, czy jako po prostu indywidualnie, to już tam są pewne zasady. Oni wiedzą, jak to zrobić, oni mają dużo doświadczenia w tym, dlatego że te marsze odbywają się od iluś tam lat, nie pamiętam już, od kilkunastu lat nawet. I to będzie tak, taki marsz, nie wiem, z 2 godziny może przez miasto, naokoło miasta, głównie z taką modlitwą, z taką proklamacją, ale również z jakimś głoszeniem słowa. Później będą zaproszenia na ewangelizację wieczorną. Będzie ewangelizacja i modlitwa o chorych w mieście. Być może, jeszcze nie wiem, czy zrobimy to na placu, Bolka i Lolka na tej niższej takiej części, tam przy zegarze, co odbywały się różne rzeczy. Czy może w związku z tym, że nie wiadomo, czy to będzie jakoś ogromny tłum ludzi, daj Boże, może zrobimy to w tym, jak to się nazywa? Ten amfiteatr, ten mały, który jest tam zaraz za fontanną. Tam jest bardzo fajne miejsce, fantastyczne, troszkę w cieniu. Obok jest też ta toaleta taka nowoczesna, nie wiem, czy widzieliście. Fajny prezent też mamy tutaj. Także jest wszystko na miejscu. Także byłoby ewangelizacja, jest wszystko na miejscu. Tam są ławeczki, jest podest, jest elektryka, tylko trzeba ustalić to po prostu z właścicielami. Także chcemy coś takiego zrobić. Jeśli jesteście zainteresowani, co to jest, obozwędrowny.pl w internecie. obozwędrowny.pl. Amen. Robimy taką akcję, kochani? Robimy wspólnie taką akcję. Amen. Flagi będzie można wziąć, jakieś instrumenty i w ogóle, nie? To jest nie tylko kwestia takiego dla miasta takiego ogłoszenia. Myślę, że to jest kwestia Jurek, ten, który jest organizatorem, pastor Jurek. On prowadzi to również w kwestii takiej modlitwy prosto miasto, takiej proklamacji też duchowej. Często organizują, nie wiadomo jak się uda, oni organizują różnego typu namioty przy takiej modlitwie o chorych na sam koniec po ewangelizacji. Czasem organizują, co ciekawostko jest, posłuchajcie, organizują namiot, na przykład tłumaczenie snów. Niebiblijne czy biblijne? Najwięcej chętnych. Jest taka kolejka, że czasem muszą na drugi dzień przenosić ten namiot, bo się wszyscy nie mieszczą. Po prostu jest brat, który ma takie powołanie, taką służbę, takie słowa wiedzy, słowa mądrości. Po prostu i ludzie przychodzą, do niego rozmawiają. Nawet mogą przychodzić ludzie zupełnie ze świata, nie oczekują tego, że myślą, że to może jakieś tam, wiecie, tłumaczenie snów takie jakieś. Ale po prostu jest rozmowa, głoszenie Ewangelii. Czasami rzeczywiście Bóg dotyka, rzeczywiście czasami może być tak, że ktoś dostał dzień wcześniej niesamowity sen, który po prostu jest synem od Boga. Różne rzeczy oni stawiają takie, albo namiot właśnie uzdrowienia, albo namiot o tłumaczenie snów. Zobaczymy, co się da zorganizować, bo to jest kwestia tego, jacy ludzie będą mogli też być. Wiecie, dla nich to jest ciężka praca. Oni są 2 tygodnie non-stop w trasie, każdego dnia są w innym mieście. Każdego dnia są w innym mieście. Załatwimy im nocleg najprawdopodobniej, ponieważ to jest 40 osób, to ciężko jest tak przenocować ich po domach. Najprawdopodobniej załatwimy im nocleg w szkole. Szkoła powinna się zgodzić na to. Poczekaj, przepraszam.
Dorotko, jeszcze jest modlitwa o szynkę później.
Przepraszam was, kochani. W szkole postaramy się zrobić im nocleg. Znaczy, no tam wspólnie. Oni potrzebują tam łazienek, więc dlatego to będzie lepiej w szkole. Zobaczymy, jak zorganizujemy jedzenie. Można zrobić w ten sposób. Oni mogą mieć duże gary ze sobą po prostu. Żeby to troszeczkę taniej zrobić, można nagotować w domu i po prostu im to zawieźć. To są ludzie, którzy po prostu mają taką służbę, kochani. Oni są po tych 2 tygodniach po prostu wykończeni. Codziennie w innym mieście po prostu. Naprawdę, to jest położenie swojego życia po prostu. I dlatego również w tych kwestiach, o których my mówimy, my potrzebujemy takiej wspólnej wizji. Jeżeli mamy wspólną wizję, to kładziemy za nią życie. I powiem wam tak, w tym tygodniu przed modlitwą, przed tym spotkaniem modlitewnym nie siedzieliśmy i nie odpoczywaliśmy po prostu. Codziennie wieczorem po 22, raz to już było prawie przed 23, ponieważ Piotrek ten też musiał uśpić Jonatanka. Ja też, mi to też pasowało, bo uśpiłem całą rodzinę i miałem w końcu czas. Spotykaliśmy się we trzech na modlitwie u mnie w domu. Tak do 1 w nocy mniej więcej. Wiecie, codziennie byłem niewyspany. Ale masz do wyboru, albo po prostu kładziesz swoje życie, albo nie. Po prostu musisz podjąć decyzję po prostu. Albo będę niewyspany, ale po prostu w duchu coś się stanie, albo po prostu no niewiele się stanie. I fajnie się skończyło, bo po tej modlitwie w piątek miałem ochotę, żebyśmy się spotkali podobnie jak w ciągu tygodnia. No i przyjechał Robert Harpeniuk, Agnieszka, Kuba, Czarek, Piotrek. Tak, to nasza czwórka. Harpeniuk, Grzesio Klotz z Olgą, znacie ich, byli tutaj. I Przemek jeszcze, tak? 8 osób. Przyjechaliśmy koło 22, siedzieliśmy do 2 z groszami. Przy herbacie, przy rozmowie i przy wspólnej modlitwie, kiedy Bóg do nas mówił, pokazywał konkretne rzeczy. Nie? Co jest nadzwyczajne, słuchajcie, bo ja kiedyś, ostatnio się tak zastanowiłem, kiedyś było trudno, żeby usłyszeć jakieś słowo Boże od Boga. A dzisiaj się spotkamy, zaczynamy się modlić się jeden o drugiego. Wszyscy, to nie tak, że między nami, między wami tak samo jest. Zaczyna się modlić o jeden o drugiego i Bóg do was mówi. Niebo się otworzyło. Wykorzystujmy ten czas. Dlatego zachęcaliśmy was, abyście nakładali ręce jedni na drugich się modlić, do tego, że Bóg będzie was używał. I tak mniej więcej właśnie, to jest taki wstęp, do którego chciałem coś powiedzieć. My potrzebujemy nauczyć się brać od Boga, brać to namaszczenie, brać Słowo Boże, brać mądrość Bożą. Bóg nie jest głuchy, Bóg nie jest odległy. Bóg jest bardzo blisko serca każdego z nas. Bardzo, bardzo blisko. I Bóg może mówić do ciebie. A tym bardziej wtedy, kiedy ty zaczynasz modlić się o innych, kiedy zaczynasz wstawiać się o innych, Bóg jest tym bardziej zainteresowany, żeby ciebie użyć. I wiesz, co ci powiem? Ty pierwszy będziesz błogosławiony w tym. Kiedy Duch Święty przez ciebie przepływa, kiedy namaszczenie Boże przez ciebie przepływa, ty pierwszy jesteś w tym błogosławiony i po prostu zbudowany. I po prostu wychodzisz z tego po prostu tańczącym krokiem. Doświadczaliście czegoś takiego? Kiedy Bóg po prostu używał, po prostu byliście niesamowicie uradowani tym? To jest coś niesamowitego, być używanym przez Boga. To jest coś wspaniałego. Po prostu nie myślisz o sobie, tylko chcesz innych błogosławić. Ile przez ciebie miłości przypływa, dobroci, takiej światłości Bożej. Myślisz, wow, po prostu. Aż niesamowicie to jest czasami. To jest coś niesamowitego. Jeżeli tego doświadczałeś niewiele, jeżeli tego było mało, to potrzebujesz się tego uczyć. Potrzebujesz w to wchodzić. W liście do Hebrajczyków o nowym przymierzu, do Hebrajczyków przeniesione z księgi Jeremiasza, z proroka Jeremiasza, jest napisane tak. Możesz to rzucić, to jest od 7 wersetu, będzie do, przepraszam, Hebrajczyków 8, do końca rozdziału, czyli do 13, od 7 do 13. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. I od 8. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. To jest o tym, co mamy dzisiaj. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Amen. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. To jest o nas dzisiaj. Bóg będzie Twoim Bogiem, a Ty będziesz Jego ludem. Twoim. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia, starzeje bliskie i zaniku. Nikt nie będzie, w 11, nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Czy znasz Pana osobiście? Czy słyszysz Jego głos? Czy kiedy się modlisz do Niego, mówisz, tatusiu mój? Czy odbierasz od Pana Jego prowadzenie bezpośrednio do Twojego życia? Czy widzisz, że On jest zainteresowany bezpośrednio osobiście Tobą? Nie ogółem Kościoła, ludźmi, ale Tobą, tylko Tobą, po imieniu. Biblia mówi, że On zna Ciebie po imieniu. On wie, kiedy wstajesz, kiedy chodzisz. Zna wszystkie Twoje problemy, wszystkie Twoje troski. On Ciebie zna, ale czy Ty Go znasz? Czy znasz Go tak osobiście? Czy możesz powiedzieć, Jezus Chrystus jest moim Bogiem, tak jak był Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba? Czy możesz się w tym zmieścić, w tych ramkach? To, co mówiłem wcześniej, że potrzebujemy mieć tą wspólną wizję. Musisz to wziąć od Pana. My Ci tego nie damy po prostu. My możemy Cię zachęcić, pokazać Ci drogę, ale Ty sam musisz wziąć bezpośrednio od Niego słowo. Bezpośrednio od Niego. Tu jest napisane, że nikt nie będzie pouczał swego ziomka, nie będzie uczył swego ziomka ani swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy Go znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. To znaczy, że ja tu nie powinienem dzisiaj stać. Bo po co ja was uczę? Wy powinniście to wiedzieć. Wy powinniście to już mieć. My powinniśmy to prorokować po kolei po prostu, czynić cuda, znaki cuda. Nie wiem, w końcu byśmy nie wytrzymali, poszlibyśmy na miasto, bo już by tu nie było nic do roboty. Wszyscy uzdrowieni po prostu, wszyscy namaszczeni, wszyscy wyprorokowani, obmodleni po prostu. No to co my tu robimy po prostu? Gdzie będziecie szukać jeszcze jakiś, żeby kogoś się pomodlić? Amen? Amen. Dziękuję. Chwała Bogu. Rośnij duży i mocny. Wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Od najmniejszego, też od dzieci. Są świadectwa, że Bóg używa małych dzieci, którzy się modlą jeszcze goręcej niż my. Czy zgadzacie się ze mną? Czy to jest prawda, że powinniśmy wszyscy znać Pana? Amen, amen. No to na co czekamy, kochani? Na co czekacie? Dlaczego jeszcze nie znacie po prostu tak Boga bardzo, bardzo blisko, żeby również nie móc tam wysiedzieć w ławce, bo chcecie coś powiedzieć, czymś się podzielić, bo Bóg do was coś powiedział. Macie proroctwo, macie słowo po prostu, coś was rozpiera po prostu. Na co czekacie? Powołanie jest dla wszystkich nas. Starsi w kościele są po to, żeby doglądać, żeby po prostu być, wiecie, jak ja to widzę, jako psy pasterskie. No? Przepraszam, może tak to. Psy pasterskie. Pasterz jest jeden, to jest Jezus. I on nadaje, on mówi do owiec, idziemy w tym kierunku. Jakieś wesele chyba zapowiada. Tak? Pasterz mówi do swoich owiec, idziemy. Trąba może Boża, no. Idziemy, mówi pasterz, zobacz, wyobraźcie sobie taką sytuację, jest stado owiec i pasterz mówi do owiec, wstaje i mówi, idziemy. I co robią owce? Wstają i idą za nim, tak? Idziemy na następne pastwisko, tak? Ale nie wszystkie są posłuszne, nie wszystkie tam, słucham, co jest? I tam, nie, my idziemy tam są pokrzywy, idziemy w pokrzywy teraz. I co robią psy pasterskie? Nie, owieczki, nie tędy droga. Pokrzywy są złe, są B, idziemy za pasterzem. Amen? Taka jest funkcja starszych, żeby nadać kierunek, przypilnować, żebyśmy nie wpadli w krzaki po prostu wszyscy, rozumiecie? Nie dosyć, że sami się musimy pilnować, to musimy pilnować nas wszystkich, żebyśmy sami nie wdepnęli w krzaki i mieć rozpoznanie, co się dzieje, gdzie po prostu jakiś wilk, a jak wilk, to już w ogóle psy pasterskie od tego, żeby tu nie dopuścić wilka do stada. Amen? Jak jest jakaś chora owieczka, też trzeba się o nią zaopiekować. Taka jest funkcja starszych. Ale nie w sensie absolutnie nigdy zajmowania miejsca pasterza. My mamy serca pasterskie, tak od Jezusa, żeby się troszczyć o owce, jak najbardziej. Ale nie możemy zająć miejsca Jezusa Chrystusa, rozumiecie? Wy musicie słyszeć Jego głos bezpośrednio od Niego. Często jest tak, że Bóg wkłada pewne rzeczy w nasze serca i wam przekazuje, ale to jest po to, żeby was wprowadzić w to miejsce. Rozumiecie? To, że ja tutaj dzisiaj stoję i do was mówię, to jest po to, żebyście weszli w to miejsce. Żebyśmy was więcej nie musieli pouczać, bo wy wszyscy znać będziecie Pana. Blisko będziecie słyszeć od Niego, wejdziecie też w dojrzałość, Biblia mówi, w taką męską dojrzałość. Potrzebujemy bardzo mocno poznać, czym jest namaszczenie Ducha Świętego. Musisz umieć rozpoznawać Bożą obecność. Musisz umieć rozpoznawać głos Ducha Świętego. Musisz umieć. Tu nie ma tych, którzy są zwolnieni. Tu nie ma czegoś takiego, że ja tylko przychodzę co niedzielę do kościoła i tak mnie się to nie dotyczy. Dotyczy się każdego z was. Musisz rozpoznawać głos Ducha Świętego. A co będzie, jeśli nikogo nie będzie wokół ciebie, a będzie się trzeba pomodlić o kogoś z rodziny nagle? Ty musisz wiedzieć, w jaki sposób masz się pomodlić. Ty musisz znać głos Ducha Świętego, jak on w tym momencie, co on mówi do tej sytuacji. Jak chce cię poprowadzić. Ty musisz znać czas i porę. Musisz wiedzieć, co Duch Święty do ciebie mówi. I musisz się w tym ćwiczyć. Potrzebna jest ci do tego modlitwa. Modlitwa jest takim orężem, jest takim narzędziem, żeby wejść w obecność Bożą, żeby poznać Boga blisko. Musisz się nauczyć uwielbiać Pana naprawdę, naprawdę z serca. Kiedy przychodzi Jego obecność, to po prostu bądź wolny do tego, żeby Go wywyższać i uwielbiać. Musisz nauczyć się wchodzić w taką proklamację, w ogłaszanie Słowa Bożego. Musisz również umieć wchodzić w miejsce upamiętania i pokuty przed Bogiem. Musisz tego się nauczyć, musisz rozpoznać, kiedy twoje serce po prostu w jakim miejscu jest. Bo kiedy jest trudna sytuacja, kiedy mamy być tą armią Bożą, to ty musisz, jeżeli przychodzą presje, to ty musisz wiedzieć, czy to jest atak diabelski, czy to jest czas, kiedy nie załatwiliśmy czegoś i należy po prostu uklęknąć przed Bogiem i upamiętać się, pokutować z pewnych rzeczy. Musisz to rozumieć i wiedzieć, co się dzieje. Musisz być wyćwiczony. Twoje duchowe zmysły muszą się wyćwiczyć. I my musimy się wspólnie uczyć tego. Naprawdę, wspólnie się zachęcać, uczyć się. Nikt z nas nie jest doskonały. Kiedy siedzimy razem na jakiejś grupie domowej, w małym gronie, Zachęcam do tego, żebyście wykorzystywali takie sytuacje. Porozmawialiśmy, mamy wspólny czas przy herbacie, przy cieście, ale wchodzimy również w czas modlitwy. I wtedy nie bójcie się, że coś tam na przykład czasami wam nie wyjdzie. Powiedzcie, słuchajcie, uczmy się teraz, modlimy się siebie nawzajem, uczmy się usługiwać sobie nawzajem. Uczmy się przekazywać sobie słowo wiedzy, słowo mądrości. Jest coś takiego, że niesamowicie Bóg to ostatnio daje. W jakiś taki niesamowicie lekki sposób to przychodzi. Po prostu zaczynasz się kogoś modlić i Bóg ci daje po prostu pewne... Czasami jest to wizja, czasem to jest obraz, czasem to jest słowo. Czasem to może być coś w stylu wrażenia, że masz pewne wrażenia o drugiej osobie. I jeżeli nie jesteś pewny, to nie chowaj tego, tylko powiedz, słuchaj, ja się uczę, no może to nie jest jeszcze do końca takie pewne, ale chciałbym to powiedzieć. Jeżeli powiesz, że to nie, to ja to okej, okay, uczę się po prostu. Ale chciałbym to po prostu powiedzieć, że coś takiego otrzymałem. Razem to osądźmy, wspólnie w gronie, czy to jest coś od Boga, czy nie. A wierz mi, prawie zawsze, mogą być przypadki, kiedy coś tam się wydarzy, nie? Ale prawie zawsze będzie to od Boga. Bo kiedy stajesz przed Bogiem, po prostu prosisz, Bóg daje chleb, a nie węża. Amen? Jest. Robert Harpeniuk nas tak zachęca, żebyśmy najpierw przed modlitwą modlili się o siebie w językach. To jest dobry czas, żeby się modlić najpierw w językach, dlatego że twój duch się troszkę nastroi i atmosfera się zmienia. Dlatego później łatwiej jest z modlitwy w językach przejść do pewnych słów w zrozumieniu. Jeśli nie umiesz inaczej, zacznij się modlić w językach, a bardzo często jest tak, że Bóg daje naprawdę niesamowite rzeczy do naszego serca. Piotrek, ja bym skrócił czas, przekażę ci mikrofon. Właściwie powiedziałem prawie wszystko, co chciałem. Miejmy taką wspólną wizję, uczmy się wchodzić właśnie w taką osobistą, bliską relację z Bogiem. Nikt nie musi pouczać nas. Tak mówi słowo o nowym przymierzu. Wszyscy mnie znać będą. Rozumiecie? To jest nasza wizja, moja i Piotrka jest to wizja, żebyście wszyscy znali Pana. I żebyście wszyscy mogli usługiwać. Potrzebujemy w to wchodzić, kochani. Naprawdę zachęcam was, abyście się uczyli, abyście po prostu dawali te kroki wiary, abyście nie dawali się zniechęcić, przestraszyć. Amen? Będziecie w tym ze mną? Amen.
Ja nie będę miał całego kazania, także nie bójcie się od razu. Chociaż mam. Powiem tak, myśmy z Marcinem ostatnio taką decyzję podjęli. Nie umawiamy się wcześniej, kto ma głosić. Wcześniej zawsze tak było, co i tak jakąś, można powiedzieć, jakąś wolnością było, że jeden prowadzi, inny głosi, umawialiśmy się. W tej chwili przestaliśmy się tak umawiać. I to tak, że tak powiem, od tego spotkania z Lilianą już jakoś tak to leci i dobrze się jakoś tym czujemy. To nie jest tak, że my sobie odpuszczamy, tak? Nie, dlatego że ja teraz muszę być na każdą niedzielę przygotowany. I każdy z nas. Wcześniej musiałem się tylko przygotować na tą, tak, gdzie wiedziałem, że mam głosić. A teraz nie wiem, kiedy mam głosić, tak? Także ja powiem, trochę się tego boimy, na pewno jeszcze się boimy. Ale no, nasze serce jest takie, że chcemy jak najwięcej tej wolności w Duchu Świętym, tak? I powiem wam, że mnie wtedy, bo ja nie byłem tydzień temu, też słyszałem, że było wspaniale, nie? Ale wtedy, kiedy była Liliana, co ja byłem naprawdę sam, no super w ogóle spotkanie, nie? I wiecie, co mnie trafiło? Że dlaczego tak w ogóle było? Dlatego, że przez wielu ludzi Duch Święty przepłynął. Wielu ludzi podzieliło się, że mieli wizję. Wielu ludzi powiedziało słowo prorocze. To była cała grupa ludzi, gdzie po prostu Duch Święty przez tą grupę ludzi wszedł. I wiecie, i to jest co, ja wam powiem tak, nie wiem, czy ty to mówiłeś. Myśmy Lilianę odwozili, ja ją powiedziałam, Liliana, powiedz nam, co myślisz w ogóle o naszym kościele. I ja usłyszałam największy komplement do tej pory. A ona mówi, że ona się czuła cudownie i ona powiedziała, u was jest tak, jak było na początku. Ja mówię, nie no, my dopiero zmierzamy do tego, żeby tak było, tak? Ale ona z perspektywy tego, jak odwiedza kościoły po całej Polsce, to ona coś zobaczyła, że coś takiego jednak jest, tak? Że my gdzieś w tym... Ja nie mówię, że to my już to mamy, w ogóle nie o to chodzi. Ale jest nastawienie serca, że chcemy, by tak było. I to jest tak naprawdę nasza modlitwa od kilkunastu lat, że Panie, zrób tak, jak na początku. I pewnie jakieś błędy popełnialiśmy, jeszcze może popełniać będziemy, ale chcemy, żeby tak było i będziemy szli w tym kierunku, tak? A jak było na początku? Że Duch Święty dawał każdemu uwidocznienie, jak sam postanawiał. Gdy czytamy ten pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, tam nie znajdziemy słowa starszy, tam nie znajdziemy słowa diakon, tam nie znajdziemy słowa pasterz. W ogóle nie występują. W opisie spotkania, nabożeństwa, w ogóle nie ma. Dlaczego? Ale jest powiedziane, a Duch Święty przez każdego tak działa, jak chciał. I to jest coś, do czego Duch Święty chce, rozumiecie? Jeśli ty wstaniesz i uwolnisz jakieś słowo prorocze, wizję, ty uwalniasz obecność Bożą na tym miejscu. I jeśli tak wstanie jedna osoba, następna, to wiesz, co się robi? Zagęszcza się ta obecność Boża. Aż w końcu się dzieje to, co się stało na przykład wtedy. Chyba Liliana. To nie stało się przez Lilianę. Ona miała jeden z elementów. Następnie Agnieszka wstała, zaczęła płakać. Czarek coś poprawił. Marcin, po prostu ja. I to po prostu szło. Do momentu, aż po prostu tak wszyscy się o siebie modlimy, stoimy, płaczemy. I powiem wam, ja się cieszę, że tak się dzieje, dlatego że nie ma człowieka przebudzenia. Nie ma kogoś, kto mógłby powiedzieć, ja to zrobiłem. Nie ma. Nie. Nie. Byłeś jednym z elemencików w tym, co Duch Święty zrobił. I Duch Święty tak chce to robić. Dlatego ja powiem tak, jeszcze jak najbardziej zachęcam, my musimy być w tym odważni. Jeśli coś czujesz, odczuwasz, naprawdę po prostu nie bój się, że jak coś po prostu powiesz, po prostu palniesz, to nie będzie tak, to ci ktoś zjedzie. Nie, nie zjedziemy ciebie. Nie, nie zjedziemy cię. My się wszyscy chcemy uczyć. Ja też się boję. Ja się boję. Jak mam coś powiedzieć i po prostu, ja po prostu mam, ja dzisiaj miałam zmaganie ze strachem. Marcin do mnie podszedł, ma coś, ja mówię, no coś mam, ale po prostu, wiesz, nie wiem, nie? I Marcin zaczął, a ja po prostu, ja wtedy się poczułem się odważnie, bo Marcin coś zaczął w tym temacie, tak, nie? I tak, i w chwili, kiedy wstałem i zacząłem to mówić, to ja już byłem pewien. I dzisiaj... Dlaczego? Bo w chwili, kiedy mówiłem, to ja już czułem, jak on we mnie, jak mnie wypełnia, jak te uczucia przychodzą, jak miłość po prostu płynie. Ja to czułem. Dlatego jestem pewien, nie? Ale wiecie co, jeszcze dzisiaj tak wam powiem, co mnie zmobilizowało do tego, żeby znów zaryzykować kolejny raz, że może z siebie zrobię głupka. Wiecie co? Przyszła taka myśl. Ktoś może na to czekać. Po to są duchowe dary. Ktoś może siedzieć z dołem. A tobie Bóg wkłada w serce słowo, które ty wypowiesz i ta osoba wyjdzie stąd inna. A jak nie powiesz, może wyjść taka sama. Może Bóg przez następną osobę to zrobi, a może nie. Dlatego my musimy mieć takie zrozumienie. Po to przychodzą dary Ducha Świętego. Rozumiecie? Żeby każdy z nas był wyzwalany, uleczony, uzdrawiany, zachęcany. I słuchajcie, ja wam powiem, w kontekście tego właśnie, co się ostatnio dzieje. Mówię, nie będę mówił kazania. Mam kazania, ale nie będę mówił. Pewne właśnie myśli też, które mi do serca przychodziły. Wiecie, przychodzi mi taki obraz, takie słowo, co Jezus mówi, że o ludziach, którzy na przykład nie rozpoznali czasu swojego nawiedzenia. Był czas szczególny. Tam szczególnie Jezus mówi akurat tamtym o Jerozolimie, tak? I sobie wyobrażacie, że był czas, w którym Bóg postanowił nawiedzić pewne miejsce i go nie nawiedził. Dlatego, że oni nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia i we właściwy sposób nie przyjęli tego, który chciał przyjść ich nawiedzić. I to jest coś, co ostatnio mówię od tej niedzieli z Lilianą, kiedy ja myślę, każdy, kto tutaj był, to myślę, że każdy, kto był, to wiedział, że Pan był, tak? Że szliśmy do domu i nie było pytań, czy Bóg był, czy Boga nie było, ale wszyscy wiedzieli, że Bóg był. Tak mam nadzieję. No, ja miałem niesamowite przekonanie, że się spotkałem z Bogiem, że Bóg był, tak? I od tamtej niedzieli mi ciągle towarzyszy ten fragment. Że może to jest pewien czas w historii tego Kościoła, w którym Bóg zamierza nas nawiedzać. I to rodzi pewną bojaźń. Bo my możemy nie rozpoznać tego i możemy się z tym minąć. I teraz przeczytam wam taki fragment z Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział. Od 2 wersetu, który mówi właśnie o tym, jak można nie rozpoznać czasu swego nawiedzenia. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy. Gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej, zdjęłam już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra, z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Tu jest opis oblubienicy, która minęła się z czasem nawiedzenia. W momencie, kiedy oblubieniec przyszedł. Ja mam, wiecie, jaki obraz? My jesteśmy oblubienicą. Jesteśmy kościołem. On może przyjść i zapukać. Kościele, przychodzę. Chcę przyjść z rosą, z namaszczeniem, z obecnością swoją. Co wy na to? Czy chcecie? Czy jesteście gotowi? To jest jego pytanie dzisiaj do każdego serca tutaj. Czego pragniesz w swoim życiu? Czy pragniesz Jego ponad wszystko? Jego obecności? Czy może są rzeczy, dla których jesteś w stanie powiedzieć Mu nie? Nie tym razem, nie w tej chwili. Więc naprawdę wierzę, że to, rozumiecie? To jest to. I to jest odpowiedź każdego serca. Każdy z nas ma swoje pewne zmagania i pewne falki. Ale ja wiem, jasno, Pan chce przychodzić. Ja czuję to, że to jest ten czas. Czuję to. Jest kwestia, co my wszyscy, Kościele, zrobimy z tym. Chciałbym teraz puścić świadectwo. Ilu z was czytało książkę W pogoni za Bogiem? To mi ten. Trzy osoby może. Także słuchajcie, chcę puścić. Miałem tą książkę, pożyczyłem komuś i już nie wróciła. Nie ma problemu, ja nie mam z tym problemu, ale nie mam, bo chciałem przeczytać to świadectwo, nie mam, ale mam to świadectwo, kiedy Bogdan Olechnowicz gdzieś czyta to świadectwo, tak? I ja chcę, żebyśmy my dzisiaj posłuchali. I to jest świadectwo, to jest historia o pewnym kościele, do którego przyszedł Bóg. I o nabożeństwie, na które przyszedł Bóg. I chciałbym, żebyśmy my posłuchali i otworzyli swoje serca. Po co? Po to, żebyśmy stali się głodni tego. Okay? Także proszę, skupmy się, gdy będziemy tego słuchać. To nie jest długo, to jest około 10 minut świadectwo. I tyle. A później jeszcze się pomodlimy, tak? Także proszę. Do takiego nabożeństwa parę pieśni, kolekta, jakieś kazanie i do domu. Wracasz, włączasz telewizję, oglądasz wiadomości, oglądasz film. Później następna niedziela i to samo. Coś przeczytam jeszcze. To jest coś, co w ogóle ja miałem poselstwo pewne na sercu. Coś, co mi Bóg ostatnio też ożywia. Wiecie, ostatnio jak mówiłem o pokorze, były pewne rzeczy konfrontowane z faryzeuszami. I wiecie, i że tak jakby ciągle Duch Święty gdzieś w tym kierunku idzie, w moim sercu. I przeczytam wam 29 rozdział Izajasza. Od 9 może. Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali. Zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu. Upijcie się, lecz nie winem. Zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie, przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada, nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać i powie, przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada, nie umiem czytać. Tu jest mowa o pewnym okresie Izraela, gdzie jest powiedziane, że sam Bóg sprawił, że zabrał im mądrość. Tą mądrość, której źródłem jest Duch Święty. Ponadnaturalna wiedza, znikły proroctwa, objawienia, sny. Nie było jasnowidzów, nie było proroków, nie było nic. Dlaczego Bóg to zrobił? 13 werset. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. I wiecie, absolutnie nie chodzi o to, żeby jakieś potępienie głosić, legalizm. Chodzi o to, że Bóg mi zwraca uwagę na taką rzecz, że i to, ja nie dam rady dzisiaj o tym mówić, ale faryzeusze właśnie też mieli tą postawę. Wiecie, o co chodzi? O wypełnianie religijnych uczynków bez szukania w tym wszystkim relacji z żywym Bogiem. To jest coś, co się może każdemu z nas przytrafić. Spełnianie pewnych uczynków, jak modlitwa, jak czytanie słowa, jak uwielbianie. Ale w tym wszystkim twoje serce nie jest nastawione na relacje z Nim. Rozumiecie? Czczą mnie wargami, a ich serce jest daleko. A gdzie ich były serca? W ich biznesach, w ich pracach, w ich rodzinach, w różnych grzechach, w przyjemnościach, w pożądliwościach. Ale usta mówiły dobrze. Oni przychodzili do świątyni, oni mu śpiewali pieśni. Ale Bóg patrzył i mówił, ale ja wiem tak naprawdę, gdzie jest twoje serce. Więc ja powiem wam tak, wiecie, co jest dla Boga najważniejsze? Serce. Jego nie da się oszukać. Kiedy Bóg wzgardził Saulem i chciał wybrać sobie następnego króla, on posłał proroka, tak? I ten prorok zobaczył najstarszego, znaczy największego, tak? Z rodziny Dawida i mówi, ten pewnie będzie, a Bóg mówi nie. I Bóg tam mówi takie słowa, nie? Ja nie patrzę jak człowiek na to, co zewnętrzne, ale patrzę na serce. I słuchajcie, przed Bogiem nic innego nie zrobi wrażenia, jak nasze serca. Nie to, z jakim portfelem ja tu przyjdę, jak jestem ubrany, jaką maskę założę, w ogóle to nie jest w stanie zrobić na nim wrażenia. Dlaczego? Bo on patrzy na serce. On patrzy i on chce w tym sercu miłości do siebie. Jakie jest pierwsze przykazanie? Będziesz miłował Pana Boga z całego swojego serca. I z całej swojej myśli. I z całej swojej siły. Na przykład Jezus, słuchajcie, powiedział do faryzeuszy, powiedział tak, że wy czytacie pisma i badacie je, tak, ale do mnie przyjść nie chcecie. Albo powiedział tak, że gdybyście znali Ojca, to byście wiedzieli, że ja od Niego przyszedłem. Więc o czym on mówi? Wy sobie wyobrażacie, że oni przez lata mieli rytuały Boże, oni mieli Boże rytuały. Oni starali się wszystko żyć tak, jak Bóg im kazał, to było dobre, a w tym wszystkim w ogóle nie było Boga. Jezus to im powiedział, nie znacie w ogóle Ojca, w ogóle. A oni cały czas składali ofiary, tu wszystko, a w tym wszystkim w ogóle Boga nie było. I to jest coś, co ja też ostatnio bardzo czuję, tak, nie, że Bóg chce naszych serc. I powiem wam tak, ja wiem, gdzie jest serce każdego z was. Tam, gdzie jest twój skarb. To są słowa Jezusa. Tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Czym jest w ogóle serce? Słuchajcie, serce to jest to miejsce myśli, uczuć, marzeń, pragnień. To jest serce. To jest serce. Więc gdzie jest twoje serce? Tam, gdzie jest twój skarb. A gdzie jest twój skarb? Tam, gdzie płyną ku temu myśli, marzenia, pragnienia, dążenia. Tam jest twoje serce. I teraz słuchajcie, ja będę wam szczery i powiem, jak to wyglądało u mnie na przykład. Na przykład wyglądało tak, że kiedy sobie w internecie namierzyłem jakiś wspaniały film akcji i na przykład włączyłem sobie, nastawiałem, żeby się ściągał. A to na przykład był piątek i w piątek przychodziłem na modlitwę, jako ten, który ma prowadzić modlitwę. I wiecie, jak to wyglądało? Że tu się modlisz, a ciągle takie myśli, ale tam nie. Tam się ściąga, no, fajny film będzie. Że tam po prostu, że jak wrócę, to będę po prostu sobie mógł obejrzeć. To jest niesamowite. I powiem wam, ja myślę, że wszyscy takich rzeczy doświadczamy. To może być cokolwiek, rozumiecie? Ale ja już nie czułem się wolny. Ja czułem, że moje serce gdzieś w ogóle odleciało po prostu, nie? I tutaj chcę, no chcę, Boże, po prostu chcę Ciebie. A tu po prostu... I tak ciągle, nie? Ja powiem świadectwo jednej siostry, co już w ogóle jest dowodem na to, że jak Słowo Boże mówi, że serce jest bardziej przewrotne niż wszystko inne. Jest taki werset. I słuchajcie, świadectwo pewne, że siostra po prostu lubiła pewien serial. I ten serial też był w piątek, a w piątek były modlitwy, tak? Więc po prostu przychodziła siostra na modlitwę, teraz uwaga, i specjalnie nie chciała się w ogóle zaangażować, bo nie chciała się spotkać z Bogiem, bo wiedziała, że gdy się spotka z Bogiem, to już nie obejrzy tego serialu. To jest w ogóle, naprawdę, ten werset, że bardziej przewrotny niż wszystko inne. No okej, okay, nie. Ale słuchajcie, chodzi o co? Ja nie mówię, co wy robicie, bo ja nie wiem. Okej? Okay? Ja mówię tylko o tym, żeby każdy zobaczył, gdzie jest jego serce dzisiaj. Ja o tym tylko mówię, rozumiecie? Te nasze serca w przeróżnych rzeczach mogą być. A nasze serce powinno być... Powinno kochać z całej siły Boga. Tak? Mamy Go kochać z całego serca. I tak na koniec powiem tylko tak krótko, że my mieliśmy też to słowo, tak, że Bóg chce z nas zrobić tą armię Dawida. Jeśli mamy być armią Dawida, mamy mieć serce Dawida. Ja wam powiem tak, że to, czego Bóg właśnie najbardziej chce, On chce serca i co On chce, wszystko chce, On chce naszego szukania relacji z Nim. To jest dla Niego najważniejsze. On nie stworzył człowieka, żeby człowiek dla Niego pracował. Nie potrzebował nas do tego. On nas stworzył dla relacji. Jeśli dzisiaj po prostu on widzi, że tej relacji nie ma, to jego serce boli. I tak naprawdę życie z Bogiem to jest chodzenie w relacji, to jest rozmawianie z Nim, to jest słuchanie Go, to jest przyjmowanie, to jest się dzielenie sercem z Nim, a On z Tobą. O to Bogu chodziło i to jest w ogóle centrum. I teraz przeciwko temu stoi pewien duch religijny, który chce, żebyś ty wszedł w pełnienie pewnych uczynków. Ja wam powiem, jak to na przykład u mnie wyglądało. Że ja w pewnym momencie się złapałem na tym, że na przykład przed posiłkiem się modlę i to w ogóle nie jest relacja z Bogiem, ta modlitwa. Ja to robiłem po prostu z tradycji, że po prostu, powiedzmy, miałem już to jedzenie i ojcze, dziękuję Ci Panie, pobłogosław. Ale to jest głupota. Bo On chce, że nawet jeśli ja to robię, niech to trwa 30 sekund, ale On chce, że ja w tych 30 sekundach moje serce jest przy Nim. Ja naprawdę mówię, ja mam świadomość, że ja mówię do Niego, że to, co wychodzi z moich ust jest szczere i ja chcę relacji z Nim. Inaczej to sensu w ogóle nie ma. Inaczej to jest ta martwa religia, rozumiecie, w którą się wpada. I powiem wam tak, więc to jest największe pragnienie Boga. I teraz dlatego, jak patrzycie na Dawida, gdy czytamy o Dawidzie i Bóg, powiem tak, nie, On po prostu... wywyższył serce Dawida w ten sposób, że on zawsze o nim mówił pozytywnie i wszystkich porównywał do niego, następnych królów. I teraz, jakie było to serce Dawida? Ja jeden werset przeczytam. Jest masę tych wersetów. Jest masę. 27 psalm. Od 4 werset. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego i tak dalej. Słuchajcie, on mówi o jedną rzecz zabiegam. Żeby mógł być w świątyni Pana, ale nie po to, żeby tam być. Aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana. To było pragnienie jego serca i przez całe jego życie. Jest, mówię, masa wersetów, które o tym mówią. Czy to jest pragnienie naszego serca? Bóg właśnie to chce widzieć w naszych sercach. Że nasza relacja z Nim, nasze pragnienie Jego obecności, przebywania z Nim jest numer jeden pragnieniem w naszym życiu. I w ogóle jak Czarek kiedyś tłumaczył tego George'a Otisa, który bada te miejsca, gdzie są przebudzenia, to właśnie on powiedział tak, że jeśli sobie zrobisz listę pewnych pragnień w swoim życiu, pewnych potrzeb, to mówi Kościół, w którym ta potrzeba, te pragnienie Bożej obecności wychodzi na pierwsze miejsce, mówi, to jest Kościół, który znajduje przebudzenie. To jest to, co Pan, słuchajcie, w tych dniach, jak gdy dzisiaj, ja w ogóle dzisiaj nie planowałem mówić tego z pieśni nad pieśniami, o tym, że Pan zapuka i odszedł. Ja czułem niesamowicie Ducha Świętego, jak tu mówiłem. Niesamowicie. I wiem, że to jest to, co Duch Święty mówi dzisiaj do zboru. Ja wiem to. Że Pan przychodzi i On patrzy na serce. Czy my Go chcemy? Czy my Go pragniemy? Czy my chcemy Go przyjąć? Czy to jest pragnienie nas? Czy po prostu może chcemy pozostać w jakiejś religii, w jakichś rytuałach, w jakiejś formie nabożeństw, ale bez tego, co jest w ogóle sensem, bez Jego obecności. Także pomodlimy się, tak?